Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku goszczą Marcelina Pilszyk i Maciej Mińszewski z Zespołu Energii i Klimatu. Porozmawiamy o tym, w jaką stronę powinna zmierzać polska energetyka, jak powinien wyglądać polski miks elektroenergetyczny w przyszłości, czyli z czego powinniśmy w Polsce wytwarzać prąd i jakie rozwiązania są w Polsce najbardziej korzystne. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Witajcie, rozmawiamy na bazie waszej publikacji Scenariusze polskiego miksu elektroenergetycznego 2040. Będziemy więc mówić o długiej perspektywie, ale na początku wytłumaczcie może, czym właściwie jest miks energetyczny. Maćku?
Cześć, bardzo mi miło być po tej drugiej stronie mikrofonu tym razem. I rzeczywiście w tytule raportu mamy zawarty szeroko scenariusze miksu energetycznego. Natomiast w samym raporcie piszemy o miksie elektroenergetycznym. I ta nazwa może brzmieć trudniej, natomiast o co chodzi? Chodzi o strukturę wytwarzania energii elektrycznej, potocznie zwanej prądem, czyli z jakich źródeł, czy to z węgla, czy z gazu, czy z odnawialnych źródeł energii, generujemy energię elektryczną w naszej gospodarce. Więc na tym się głównie skupiamy, natomiast w samym tytule miksu energetycznego, czyli takiego całkowitego zużycia źródeł energii w naszej gospodarce, zostało to pokazane szerzej, ponieważ nasz model, który stworzyliśmy na potrzeby tego raportu, ma tę możliwość i będzie rozwijany właśnie do tego, żeby dołożyć do elektroenergetyki również ciepłownictwo, czy też inne interesujące sektory, i to będzie pokazywane w kolejnych edycjach i wydaniach raportów właśnie na podstawie naszego modelu miksu elektroenergetycznego, miksu energetycznego.
Słuchaj, to zanim wychylimy się w przyszłość, powiedz nam, jak to wygląda w tej chwili, to znaczy, z czego w tej chwili w Polsce wytwarzany jest prąd, poza tym, że wszyscy wiemy, to z węgla, to powiedz, ile dokładnie produkujemy z węgla, a jak wyglądają inne składniki tego miksu.
Jeżeli bym miał mówić o sytuacji naszej bieżącej, jeśli chodzi o miks elektroenergetyczny, to bym zawarł to w dwóch takich konkretnych punktach. Z jednej strony to, co wspominałem, czyli mamy ten obraz polskiej węglowej gospodarki i rzeczywiście węgiel stanowił 69% produkcji energii w polskim systemie elektroenergetycznym w 2022 roku, a łącznie paliwa kopalne w ubiegłym roku to było nawet 79%. Paliwa kopalne, czyli do węgla jeszcze dorzucimy między innymi gaz. I to jest ten obraz właśnie naszej czarnej gospodarki, ale z drugiej strony to, co jest warte zauważenia, to, że na przestrzeni lat 2000-2022 ten udział spadł o blisko 20 punktów procentowych, bo wcześniej w 2000 roku wynosił 98,4%. No to prawie całość to było paliwa kopalne. Odnotowaliśmy ten spadek i pojawiają się odnawialne źródła energii w naszej strukturze miksu. I to, co jest właśnie tym drugim punktem, to, że Polska ma szansę być tym unijnym liderem wzrostu odnawialnych źródeł energii. I tutaj dobrze to zobrazuje między innymi właśnie informacja o tym, że jeszcze w 2013 roku, dekadę temu, moc paneli fotowoltaicznych w mocy zainstalowanej wynosiła około 3,5 MW. I dekadę później, obecnie mamy 4000 razy więcej. Biorąc pod uwagę nawet dane think tanku międzynarodowego Ember, który śledzi, jak ta generacja energii elektrycznej w poszczególnych gospodarkach się zmienia, to w swoim raporcie zanotowali, że w 2022 roku w Polsce był trzeci największy wzrost na świecie po Kenii i Litwie generacji energii elektrycznej właśnie z energii słonecznej o 107% z blisko 4 terawattogodzin do 8 ponad terawattogodzin. Tak więc OZE obecnie to jest około 21% miksu elektroenergetycznego, a mówimy też o 2022 roku, a sytuacja w 2023 roku jest jeszcze lepsza i te dane pokazują, że odnawialne źródła energii, mimo że nie aż tak szybko, jak pewnie wszyscy byśmy chcieli, ale jednak wchodzą do naszego miksu.
One wchodzą i wy zwracacie uwagę w swoim raporcie, w policy paperze, na to, że mogłyby wchodzić szybciej do naszego miksu, znaczy mogłoby być ich więcej niż te liczby, które przytoczyłeś. Zwracacie uwagę na bariery. Czy mógłbyś o nich krótko opowiedzieć?
No tak, tutaj pewnie z Marceliną byśmy mogli długo o tych wyzwaniach dla naszego systemu dyskutować, natomiast w skrócie my rzeczywiście zaznaczamy bariery, a jeśli mówimy o barierach, to tutaj słowami kluczami są sieci elektroenergetyczne, czyli pewnego rodzaju infrastruktura, która nam pozwoli dystrybuować tę wytwarzaną energię elektryczną i stabilizować w jakiś sposób system, żeby on działał zawsze i tę energię elektryczną odpowiednio dystrybuował w każdy zakątek kraju. Natomiast to, co jest zauważone, to to, że to jest problem całej Unii. W Unii Europejskiej ponad 40% sieci elektroenergetycznych przekracza już 40 lat. Wymagają one szerokiej modernizacji, wymagają też według Międzynarodowej Agencji Energetycznej dołożenia też kolejnych długości. W takim scenariuszu net zero do 2050 roku potrzeba 50% więcej kilometrów tych sieci elektroenergetycznych, żeby cele neutralności klimatycznej zrealizować. Przekładając to na liczby, to w całej globalnej światowej gospodarce potrzeba by było dwa razy więcej sieci elektroenergetycznych. Obecnie mamy 77 milionów, potrzeba by było blisko 160 milionów kilometrów sieci elektroenergetycznych, a żeby uzmysłowić, jaka to jest odległość trochę jak od Ziemi do Słońca. Tak więc te potrzeby są problemem całego świata, są problemem Unii Europejskiej, ale są też problemem Polski i to przekłada się na gwałtowny wzrost odmów przyłączeń obiektów do sieci i właśnie rozwiązanie tego problemu będzie takim pierwszym wyzwaniem do tego, żeby odnawialne źródła energii pojawiały się szybciej w naszym miksie.
Okej, to teraz przejdźmy do tej właśnie perspektywy przyszłej, 2040. W waszym raporcie omawiane są takie trzy scenariusze. Marcelino, mogłabyś opowiedzieć scenariusz węglowy, czyli jak rozumiem scenariusz z grubsza status quo, scenariusz rozwoju OZE i scenariusz PEP 2040. Co to jest to PEP 2040?
Pozwolę się przywitać. Cześć wszystkim. W raporcie przedstawiliśmy trzy scenariusze. Scenariusz węglowy, scenariusz OZE i scenariusz PEP 2040, czyli gdyby rozwinąć ten skrót, to jest polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Jest to dokument, który został opublikowany w 2021 roku. Teraz jest w fazie konsultacji i aktualizacji. Do stworzenia tych scenariuszy wykorzystaliśmy model, który stworzyliśmy właśnie w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Może powiem parę na początku słów o tym modelu. Model wykorzystuje optymalizację funkcji kosztowej, czyli tak naprawdę model szuka optymalnego rozwiązania końcowego kosztu przeprowadzonych inwestycji przy zadanym horyzoncie czasowym i zadanych założeniach. Te założenia są różne. Tutaj chodzi o zapotrzebowanie na energię elektryczną, właśnie jakie elektrownie i będziemy chcieli budować i używać, a także ograniczenia co do wykorzystania surowców. Więc tych założeń tak naprawdę było bardzo dużo. Założenia też odnosiły się do ceny jednostkowych kosztów stałych i zmiennych elektrowni, a także kosztów uprawnień do emisji CO2. Wracając już do scenariuszy, właśnie wybraliśmy te trzy scenariusze, czyli tak naprawdę trzy skrajne scenariusze. Może zaczniemy od scenariusza węglowego. Scenariusz węglowy tutaj przyjęliśmy.
Mam rację, że jest to scenariusz status quo, czyli utrzymania tej mniej więcej 70% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej?
Po części tak, ponieważ takie było początkowe założenie, jednak w trakcie opracowywania scenariusza okazało się, nie jest to wcale takie proste. Jednym z powodów takiej sytuacji jest wiek polskich elektrowni węglowych, które średnio jest to powyżej 50 lat, gdzie zakłada się, że taki wiek elektrowni, czas życia elektrowni węglowych jest między 50 a 60 lat, więc to elektrownie dosyć stare. Ze względu na to, gdy założyliśmy w modelu wiek elektrowni do zamknięcia, czyli elektrownie, które mają powyżej niż 50 lat, zostają zamykane, okazało się, że w perspektywie 2030 roku musimy wyłączyć 60% wszystkich mocy węglowych, czyli jest to bardzo dużo. I mimo tego, że założyliśmy, że budowę nowych mocy węglowych, nawet w perspektywie 2040 roku nie udało nam się utrzymać tych 70% wytwarzania energii elektrycznej z węgla. Czyli może tutaj tak w skrócie, właśnie założyliśmy utrzymanie i budowę nowych mocy węglowych, tylko niestety przez właśnie tą konieczność wyłączania te moce węglowe, niestety ilość energii elektrycznej z mocy węglowej spada. No i w perspektywie 2040 roku węgiel odpowiada za 55% energii elektrycznej, odnawialne źródła energii za 32%. Ponieważ przy tym scenariuszu założyliśmy też dokończenie wszystkich rozpoczętych inwestycji w odnawialne źródła energii, zgodnie tak naprawdę z harmonogramem i pracami wyznaczonymi w ramach właśnie polskiej polityki energetycznej. Po 2030 roku założyliśmy, że tych inwestycji już w odnawialne źródła energii nie będzie i rozbudowane będą moce węglowe oraz gazowe.
I ten scenariusz według raportu ma największy koszt realizacji, ale także cena energii elektrycznej na tym rynku hurtowym w 2040 roku, gdyby Polska realizowała ten scenariusz węglowy, według waszych obliczeń byłby największy. Z czego to wynika?
Tak, no wynika z wielu faktów. Tak naprawdę ten łączny koszt to wyszedł ponad 357 miliardów złotych, czyli łączny koszt w perspektywie 2040 roku. W tym na inwestycje w nowe źródła węglowe musimy przeznaczyć 273 miliardy złotych, więc jest to tak naprawdę całkiem spora kwota. Ta kwota 1357 miliardów złotych wynika także z konieczności inwestowania w modernizację bloków węglowych, które właśnie jak już wcześniej powiedziałam, są dosyć stare i będą potrzebować inwestycji w ich modernizację, naprawy, tak aby one mogły funkcjonować. Tak, i następnie...
Jeszcze ten duży element taki kosztowy, o którym często się mówi w debacie publicznej, czyli koszt uprawnień do emisji CO2. Czy te koszty są, czy tak naprawdę to te koszty przeważają, jeżeli chodzi o rachunek ekonomiczny tego scenariusza, czy właśnie te bardziej te wydatki związane z nowymi blokami w elektrowniach węglowych i wydobyciem węgla?
Jednoznacznie przeważają koszty uprawnień do emisji, chociaż i tak w tej wersji raportu koszty emisji dwutlenku węgla założyliśmy zgodnie z danymi z Polskiej Polityki Energetycznej do 2040 roku, które tak naprawdę można powiedzieć są wysokie, ale w perspektywie wydaje nam się, że będą one i tak wyższe niż założyliśmy my w tym raporcie. I tak, i te koszty emisji dwutlenku węgla wpływają na ogólny koszt scenariusza, ale właśnie też na koszty energii elektrycznej na rynku hurtowym, które w 2040 roku będą według naszych wyników wynosić około 738 zł za megawattogodzinę, czy jest to jeszcze wyższa cena tak niż była w czasie kryzysu energetycznego w 2022 roku.
Okay. I tutaj warto dopowiedzieć, żeby też zaznaczyć, ten scenariusz węglowy, mimo że jest skrajny i raczej ciężko zakładać, że te nowe bloki węglowe będą powstawać, natomiast to by zobrazowało, jak bardzo wymagająca jest realizacja takiego scenariusza, jeżeli ktoś właśnie upatruje w węglu przyszłość naszego miksu elektroenergetycznego. To, co zauważyła Marcelina, czyli to wpływa z jednej strony na koszty inwestycyjne, ale z drugiej strony na tą ostateczną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym, która będzie uderzała w firmy, ale też w nas, konsumentów. No i właśnie ten element założenia, że my przyjęliśmy 150 euro za tonę uprawnień do emisji CO2 w 2030, a 250 euro za tonę w 2040, to są dzisiaj takie, przy obecnych cenach właśnie uprawnień do emisji CO2, ceny dość niskie i raczej w scenariuszu net zero, czyli tego wymaganego osiągnięcia neutralności klimatycznej, eksperci z różnych instytucji zakładają już nawet kwoty 450 euro za tonę, czyli prawie dwukrotnie więcej od tego, co my założyliśmy. I wtedy te wyniki byłyby jeszcze bardziej obarczające dla tego scenariusza węglowego.
Powiedzieliśmy o tym scenariuszu najdroższym, najbardziej kosztownym, a powiedzcie o tym, który ekonomicznie wydaje się najbardziej opłacalny.
To może ja tu zacznę. Ekonomicznie wydaje się, że najbardziej opłacalny wydaje się scenariusz OZE, czyli zakładający bardzo dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii. Scenariusz ten zakłada, iż w 2040 roku węgiel będzie odpowiadać za jedynie 1% generacji energii elektrycznej, czyli tak naprawdę będzie to znikoma ilość, OZE za aż 84% całej produkcji energii elektrycznej, czyli są to bardzo, bardzo duża ilość odnawialnych źródeł energii w miksie. W tym scenariuszu wyszły nam też najniższe koszty energii elektrycznej na rynku hurtowym w perspektywie 2040 roku, ale dosyć wysokie nakłady inwestycyjne, bo same nakłady inwestycyjne w nowe moce wytwórcze to jest kwota 723 miliardów złotych. I tak, musimy tu podkreślić, że teoretycznie ten scenariusz wydaje się optymalny pod względem kosztowym, jednak musimy pamiętać, że model ma swoje ograniczenia niestety. W tej wersji modelu nie założyliśmy problemów z modernizacją sieci, a tak jak już Maciek na początku podcastu wspomniał, będzie to naprawdę poważny problem w przyszłości. Dodatkowo porównując właśnie ten scenariusz OZE, a ten scenariusz oparty na polskiej polityce energetycznej do 2040 roku, to ten scenariusz OZE zakłada ponad 50 gigawatów więcej mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, które są bardzo niestabilne. Co implikuje problemy z bilansowaniem sieci, ponieważ jak wiemy, wiatr nie zawsze wieje, a słońce nie zawsze świeci i z reguły potrzeba jakiegoś stałego źródła energii, które będzie bilansować sieć właśnie w sytuacjach niedoborów energii z odnawialnych źródeł energii.
I... Marcelino, płynnie przyszłaś do tego scenariusza polskiej polityki energetycznej Polski. Powiedz właśnie, czym on się różni od tego scenariusza OZE i węglowego, też pod względem jego kosztowności.
Tak, no to jest jedyny scenariusz, w którym założyliśmy budowę wielkoskalowej elektrowni jądrowej. Tutaj to jest taki scenariusz tak naprawdę środkowy, ponieważ koszty operacyjne i inwestycyjne, czyli cały ten koszt scenariusza w perspektywie 2040 roku, wyszedł stosunkowo na podobnym poziomie jak ten scenariusz OZE, czyli zakładający rozbudowę odnawialnych źródeł energii. Tutaj różnica tych kosztów jest w przedziale 5%, więc naprawdę nie są to bardzo duże różnice. Cena energii elektrycznej na rynku hurtowym w perspektywie 2040 roku także zmniejsza się i osiąga poziom około 334 zł za megawattogodzinę, czy jest to więcej niż scenariuszów OZE, ale zdecydowanie mniej niż scenariuszu węglowym.
A jak to się ma do dzisiejszych cen?
Jeśli chodzi o stosunek do dzisiejszych cen, to w przypadku scenariusza OZE widzimy szybszy spadek i one już w 2030 są niższe, mimo wahań na rynku cen energii niż obecnie w 2023 roku, czy zdecydowanie niższe, bo o prawie 30%, jeśli chodzi o 2022 rok. W przypadku scenariusza PEP, no to tutaj widzimy nieznaczny wzrost względem średnich wartości w pierwszym półroczu 2023 roku, co wynika po części z też tego, że inwestycje wielkoskalowe wymagają czasu i w 2030 roku nie będziemy mogli jeszcze korzystać w pełni z możliwości energetyki jądrowej, natomiast w 2040 roku one są niższe niż nawet przed 2021 rokiem, więc widzimy korzyści płynące właśnie z tych dwóch scenariuszy. I to, co jest takie ciekawe do zauważenia, to żeby o tych scenariuszach mówić nawet razem, w przeciwieństwie i w takiej opozycji do scenariusza węglowego, bo zarówno jeden, jak i drugi, to wspomniała Marcelina, one kosztowo nieznacznie się różnią, bo całkowite koszty to jest kwestia różnicy o 5%, natomiast to też pokazuje jeden ważny wniosek, że mimo, że mamy zawarte w tym scenariuszu PEP 2040, który zawiera tą energetykę jądrową, to mimo tej wielkoskalowej inwestycji, te ostateczne koszty wcale nie różnią się tak bardzo. Więc ta obawa przed inwestowaniem w tak duże projekty, no według naszego modelu niekoniecznie znajduje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. I z jednej strony rzeczywiście ten scenariusz OZE pokazuje takie korzyści czysto ekonomiczne, natomiast kreuje bardzo dużo wyzwań. Tak z drugiej strony PEP 2040 w tym scenariuszu również widzimy pewnego rodzaju superlatywy w postaci na przykład niskoemisyjnego, stabilnego źródła, jakim jest energetyka jądrowa, natomiast to również ma pewne swoje wyzwania, między innymi te inwestycyjne. Tak więc te scenariusze dajemy jako punkt wyjścia i taki kontrast do tego scenariusza węglowego przedstawionego wcześniej.
Ale rozumiem, że koszty budowy elektrowni atomowej, która miałaby się znaleźć w Polsce, uwzględniacie oczywiście, podobnie jak koszty budowy bloków węglowych w przypadku scenariusza węglowego.
Dokładnie.
Tak. W scenariuszu właśnie, w którym uwzględniamy budowę elektrowni jądrowej, no to te koszty inwestycyjne, no to 1/4 całych kosztów inwestycyjnych stanowi budowa elektrowni jądrowej. Więc jest to całkiem sporo, gdyby tak popatrzeć, ale właśnie w perspektywie, jeżeli porównamy te oba scenariusze w kosztów całkowitych, no to ten koszt gubi się w koszcie całkowitym.
Powiedzcie jeszcze, co było najtrudniejsze w tworzeniu tych prognoz? Rozumiem, że model trzeba zasilić danymi, trzeba je znaleźć. Może są jakieś takie niewiadome czy założenia, których przyjęcie sprawiło wam najwięcej trudności i problemów przy opracowaniu tego raportu?
Założenia są zawsze ciężkie, natomiast rynek surowcowy to jest chyba najbardziej wymagający do jakiejkolwiek predykcji i jakiekolwiek próby prognozowania, szczególnie w obliczu naszych doświadczeń z kryzysu energetycznego i niesamowitych wahań cen na rynku gazu, no generują problemy z tym, żeby przewidzieć, jak to będzie w przyszłości. Tak więc ścieżki zmian cen dla właśnie surowców to jest jedno z tych wyzwań, które ja bym zdecydowanie zaznaczył, i to, co wcześniej też było mówione, czyli że my zakładaliśmy niektóre wartości zgodnie z dostępnymi projektami i planami na polską energetykę, a jak widzimy, to już od 2021 czy nawet od 2022 Kwestie osiągnięcia neutralności klimatycznej pokazują, że mogą w przypadku przełożenia na uprawnienia do emisji CO2 generować dużo większe koszty, więc na pewno ta kwestia założeń i budowania wokół ekspertów takiego jakiegoś kompromisu, konsensusu wobec tego, co tam zawrzeć, to jest jeden element, który ja bym wskazał na początku jako wyzwanie.
Marcelino, dla Ciebie co było najtrudniejsze?
Myślę, że zgodzę się z Maćkiem, że te projekcja cen surowców była właśnie ze względu na zawirowania na rynku była bardzo dużym wyzwaniem, ale też na przykład założenia co do kosztów inwestycyjnych, także stanowiły pewien problem, ponieważ jakby różnią się one w zależności od źródeł, z których korzystaliśmy, więc tak naprawdę ciężko jest i też problematyka jest taka, iż jest to pierwsza inwestycja w budowę takiego obiektu w Polsce. Wiemy, że mogą pojawić się opóźnienia, co niestety zwiększy na pewno koszty tej inwestycji, więc jakby oszacowanie takich końcowych kosztów inwestycji także stanowi jakieś wyzwanie.
No i takim trzecim punktem, który jeszcze bym dorzucił, bo się pojawiały w tej dyskusji sieci i właśnie rozplanowanie tego, jaki skutek będzie miała elektroenergetyka też na stabilność, na bilansowanie, w jaki sposób tutaj dopasujemy import, eksport i wymianę handlową energii elektrycznej. To są rzeczy, które my na pewno będziemy brali na warsztat w kolejnych projektach, ponieważ one będą niezwykle istotne. Dzisiaj tych założeń nie uwzględnialiśmy, natomiast nie taki był też cel tego raportu, a w kolejnych to na pewno będzie rzecz, z którą będziemy się mierzyli po to, żeby dać jeszcze większą wartość dodaną dla decydentów w pomaganiu im określenia, jakie będą szanse dla polskiej elektroenergetyki w przyszłości.
No chyba jeszcze taką dużą niewiadomą, czymś co sprawia, że wasze scenariusze oczywiście należy traktować poważnie, ale wiele może się zmienić, jest też rozwój technologiczny, bo chyba częścią, nie wiem czy się zgodzi się, ale częścią sukcesu, tego dotychczasowego ograniczonego sukcesu rozwoju OZE w Polsce jest to, że postęp technologiczny w dziedzinie budowy paneli fotowoltaicznych sprawił, że ta technologia po prostu stała się dosyć tania i pewnie tutaj w innych rodzajach technologii też, wytwarzania energii też możemy mieć do czynienia z postępem, który nas jakoś zaskoczy, miejmy nadzieję, pozytywnie.
Tak, chyba takim punktem, do którego jednoznacznie się możemy odnieść, to jest wodór, który właśnie też występuje w naszym modelu i w naszych scenariuszach. Występuje w scenariuszu OZE i w scenariuszu PEP 2040. Tutaj założyliśmy, że wodór jest produkowany tylko i wyłącznie na cele energetyczne, czyli głównie elektroenergetyczne. Tą produkcję założyliśmy na poziomie w 2040 roku 24 tysięcy ton, co tak naprawdę w perspektywie, jakie są zapotrzebowania całego systemu, jest dosyć niewielkie, bo odpowiada to za około 3% generacji energii elektrycznej. Jednak musimy pamiętać, że wodór jest tak naprawdę paliwem, które zaczynamy wykorzystywać w energetyce jako całości i tak naprawdę zostało jeszcze jednoznacznie wyznaczony kierunek, ani nawet właśnie gdzie ten wodór będzie wykorzystywany, w których sektorach dokładnie, gdzie najpierw i w jakich ilościach. Wodór też ma bardzo niską dojrzałość technologiczną, więc tak naprawdę nie wiemy, czy w perspektywie 2040 roku, my mamy takie nadzieje, ale nie możemy powiedzieć tego na 100%, że ten wodór będzie na tyle dojrzałą technologią, że będziemy mogli go wykorzystywać w takim udziale.
A ja tutaj dorzucę taki optymistyczny wątek, że być może pojawi się też zupełnie nowa technologia. Gdybyśmy rozmawiali 10 lat temu, to też nasza perspektywa, to czym Janku wspominałeś na fotowoltaikę, mogłaby być zupełnie inna. I kwestia rozwoju technologicznego, to co wspominałeś, będzie na pewno niezwykle istotna, natomiast to, co jest kluczowe na tu i teraz, to wykorzystanie tych technologii, które pozwolą nam szybko dekarbonizować gospodarkę, nawet w tym okresie przejściowym, czyli nawet zastosowanie technologii CCS, czyli wychwytywania dwutlenku węgla, to też jest jakaś taka opcja, która w kontekście ogólnie dekarbonizacji gospodarki może się przydać. Natomiast to są na pewno rzeczy, które będą pojawiały się w kolejnych latach i nowe technologie i na pewno będziemy je uwzględniali w miarę możliwości w naszym modelowaniu.
Bardzo dziękuję. Gośćmi podcastu byli Marcelina Pilszyk i Maciej Miniszewski, autorzy raportu Scenariusze Polskiego Miksu Energetycznego 2040, który możecie Państwo znaleźć na stronie bie.net.pl. Dziękuję Marcelino, dziękuję Maćku.
Dzięki wielkie.
Dziękujemy.